drodzy rolnicy, ludzie pracy na roli, zwłaszcza wy, uczestnicy i świadkowie rolniczych protestów sprzed 10 lat, tu na tej ziemi i w naszej ojczyźnie. Szanowni i drodzy Państwo, dostojni goście, wymienieni według waszych godności i urzędów, bracia kapłani, wszyscy tu zgromadzeni, poczty sztandarowe i orkiestra, bracia i siostry. 40 dni Wielkiego Postu, który rozpoczynamy, Kościół łączy z 40 dniami obecności Pana Jezusa na pustyni. Słyszeliśmy o tym, co dopiero w przeczytanej Ewangelii. Jezus dopuszcza do siebie szatana. To jest zdumiewające i rodzi pytanie. Jezus, Bóg człowiek, i dopuszcza szatana do siebie i pozwala mu, jak mówimy, kusić, wystawiać go na próbę. Kim jest szatan? Jest to tajemnicze wydarzenie. Wydaje się, że Jezus na początku swojej publicznej działalności, a właściwie przed jej rozpoczęciem, w przygotowaniu do niej, dopuścił szatana do siebie po to, ażeby nam pokazać, że jest szatan. I żeby w tych rozmaitych pokusach nam też pokazać, w jaki sposób szatan działa. Jest szatan. Uwierzmy Panu Jezusowi. A jak on działa? Przede wszystkim widzieliśmy w tych pokusach, jak stara się wywrócić istniejący porządek. To podstępnie, przebiegle siebie tak przedstawia, jakby on był władcą świata, właścicielem wszystkiego. A przecież panem świata jest ten, który go stworzył, Bóg. I dalej ta przewrotność szatana zmierzająca do wywrócenia porządku ukazuje się w tym, że on siebie przedstawia jako tego, któremu powinni się kłaniać, a tylko Bogu należy się cześć. Idź precz, szatanie. A dzisiaj jak szatan działa? Bo on jest. Można by tak na marginesie mówiąc powiedzieć, że największym sukcesem szatana jest to, że ludzie niepoważnie go traktują, że właściwie gdzieś tam go włączają między bajki, jakieś opowiadania. To jest jego sukces, bo w ten sposób ukrycie działa, ale działa. I działa tak, jak ukazał to w tych próbach, z jakimi podszedł do Jezusa Chrystusa, wywracać ustalony porządek rzeczy wszędzie. Dzisiaj to jakby wprost staje się dotykalne, to wywracanie porządku rzeczy. I to wszędzie, na całym świecie. Ludzie postępują dziwacznie wprost, wbrew rozsądkowi nawet, nie mówiąc już rozumowi. jakże można stawiać na równi dobro i zło? Jakże można stawiać na równi prawdę i kłamstwo? A jest właściwie tak, że zło jest wyżej stawiane niż dobro. I podobnie też kłamstwo. A już taki ten przykład najbardziej ewidentny, no to, że mężczyzna może nie być mężczyzną, jeżeli on siebie zadeklaruje kobietą i odwrotnie. Albo małżeństwa dwóch panów i dwóch pań. Takie związki zawsze były. Były, są i będą. Ale w normalnym porządku rzeczy jest to odchylenie. I jeszcze pamiętam, gdy spotykałem takich ludzi w mojej praktyce duszpasterskiej, jak oni ubolewali nad tym, wstydzili się tego i prosili, żeby im pomóc. I można pomóc. Można im pomóc wrócić do normalności. Dzisiaj ten odwrócony porządek rzeczy sprawia, że takie związki są pokazywane, jakby się chlubiono nimi. I to ludzie postawieni najwyżej w hierarchii społecznej lansują prawa, które zrównują, a nawet wynoszą takie związki nad prawdziwe małżeństwo, związek mężczyzny i kobietą, bo to jest ten porządek rzeczy. Szatan znakomicie sobie radzi. O, słowo niedobre. Szatan znakomicie wykorzystuje wolność. Właśnie wolność. Bracia i siostry, na początku Wielkiego Postu uprzytomnijmy sobie, że jest szatan. Istota inteligentna, bardziej potężna niż człowiek, chytra, przebiegła. To jest tajemnica, dlaczego Bóg go dopuszcza. Dlaczego mu daje jakieś szczególne tu władztwo na ziemi. To jest tajemnica, ale to jest fakt. Szatan ma przystęp do każdego człowieka. Niech nikt nie myśli, że do niego szatan nie ma przystępu. Właśnie taka postawa pewności, że do mnie szatan nie ma przystępu, jest zwycięstwem szatana nad nim. I będzie robił różne rzeczy. Będzie ten porządek ustalony w swoim życiu obchodził, przekraczał, aż dojdzie do pewnej chwili, w której zacznie tego swojego stanowiska bronić. Gdzie mówią tak, to dzisiaj. To jest nowoczesność, to jest postęp, to jest dobrodziejstwo. Jest szatan. Pan Jezus przez całą swoją publiczną działalność ukazywał istnienie szatana, uwalniał ludzi od niego. I to właściwie było jakby najważniejszym tym elementem publicznej działalności Pana Jezusa. Uwalniać ludzi od złego ducha. To takie zamyślenie, bracia i siostry, w tą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Jest drugi temat, z którym tu przybyliśmy do świątyni, do domu Boga naszego. A tym tematem to jest rolnictwo. To konkretnie ta 10. rocznica rolniczych protestów tu na tej ziemi, 10 lat temu. Przynieśliśmy tu pamięć i problemy. I chcemy je przedstawić Panu. Najpierw pamięć. Dobrze, rolnicy, dobrze wy wszyscy, którzy pielęgnujecie tę pamięć sprzed 10 lat tych wydarzeń, bardzo bolesnych w dziejach naszej ojczyzny, trudnych i ważnych. Wy przez to pielęgnowanie tej rocznicy, bo przecież ją wspominacie co roku, dzisiaj w szczególny, uroczysty sposób, z obecnością tylu znakomitych gości, reprezentujących właściwie naszą ojczyznę, Polskę, ale też tę ojczyznę małą. Polskę w tym jakimś otwarciu i relacji z krajami Unii Europejskiej. Wy, którzy właśnie tę pamięć niesiecie, jesteście, odważam się powiedzieć, żywym dokumentem historii. Żywy dokument historii, bo to jest historia. Pamięć. I problemy. Może jeszcze pozwolę, albo poproszę raczej, żebyście wy sami, którzy jesteście uczestnikami i świadkami tamtych wydarzeń, teraz odezwali się słowami, które sami napisaliście. O to was prosiłem. I teraz te słowa pragnę może nie w całości, ale w znacznej części odczytać. Protesty rolnicze rozpoczęły się 30 stycznia 2003 roku i nieustannie trwały do 1 maja 2003 roku. Protest rolniczy rozpoczął się na drodze krajowej nr 12 w Markwaczu, gdzie w pierwszym, jak i w następnych dniach gromadziło się około 1000 rolników. Celem protestów było zwrócenie uwagi rządu Rzeczypospolitej na tragiczną sytuację materialno-bytową na polskiej wsi. Chcieliśmy zaprotestować przeciwko upokarzającym niskim cenom na nasze produkty, brak zbytu. Chcieliśmy zaprotestować przeciwko importowi dotowanych, często bardzo złych jakościowo produktów rolnych z Zachodu. Chcieliśmy zaprotestować przeciwko wyprzedaży majątku narodowego w obce ręce. Chcieliśmy bronić polskiej ziemi, naszych tradycji i kultury. Chcieliśmy poprzez protesty dać lepsze perspektywy naszym dzieciom, naszym rodzinom, których nie mogliśmy utrzymać. Chcieliśmy przeciwstawić się zachodniej modzie, gdzie nie liczy się nikt z rodziną i Bogiem. W dniu 12 lutego władza Rzeczypospolitej najbrutalniej w historii III Rzeczypospolitej stłumiła protest społeczny. Podczas protestu w cieni drugiej wobec rolników użyto broni gładkolufowej, powodując u wielu z nich bardzo poważne rany. Byliśmy zasmuceni i nie dowierzaliśmy, że władza może potraktować tak boleśnie swoich obywateli. Nasze protesty trwały jednak dalej, a ukoronowaniem ich było poświęcenie obelisku w Markwaczu w dniu 1 czerwca 2003 roku. W pierwszą rocznicę protestów poświęcono tablicę pamiątkową w cieni drugiej. Nasze protesty miały charakter patriotyczny. Zawsze odśpiewywaliśmy hymn narodowy i rotę. Często odmawiany był różaniec z udziałem księdza kanonika Eugeniusza Pawlickiego. Również w trakcie trwania protestów modliliśmy się na Jasnej Górze u stóp Maryi. Prosiliśmy ją o dodanie nam sił w walce o nasz byt. Pielgrzymkę zorganizował ówczesny poseł, pan Witold Tomczak, który zawsze był z nami. Po zakończeniu akcji protestacyjnej wytyczono nam wiele procesów sądowych za udział w strajkach. Lecz dzięki wstawiennictwu wielu ludzi o wielkim sercu i dzięki pomocy Bożej udało nam się z nich wybrnąć. W następnych latach kilka razy odbywały się jeszcze protesty, gdyż postulaty nasze nigdy przez rządzących nie zostały spełnione. Każdego roku w rocznicę wydarzeń w cieni drugiej odbywają się uroczystości rocznicowe, gdzie głównym punktem jest msza święta w kościele parafialnym w Rajsku. Msza zawsze ma podniosły charakter. Jest ona odprawiana w intencji ojczyzny i rolników. Takie coroczne spotkanie jest dobrym momentem na zawierzenie Panu Bogu swoich trosk i próśb. Daje nam poczucie bezpieczeństwa na nadchodzący rok. Te uroczystości są przypomnieniem tego, co było i dają nam motywację do dalszej walki o naszą ziemię, o losy naszej ojczyzny. Dają nam poczucie wspólnoty i podtrzymują w nas patriotyzm, miłość do ojczyzny. Protesty te, jak i uroczystości, organizuje cała wspólnota rolnicza. Wspólnota, dla której honor, miłość do ojczyzny, wiara w Boga, byt polskiej rodziny ma cele nadrzędne. I tym wartościom chce pozostać wierna zawsze. Tymi wartościami chce się kierować i tych wartości chce uczyć swoje dzieci. Jak to wszędzie bywa, jedni są bardziej aktywni, drudzy mniej. Lecz pragniemy, żeby wszyscy traktowani byli tak samo i dlatego nie chcemy nikogo tu wyróżniać. Uważamy, że Bóg wynagrodzi swoim miłosierdziem nasze szlachetne uczynki. Bardzo wam dziękujemy, rolnicy, za te słowa, za tę świadomość. Czyż to nie jest dokument, żywy dokument, który nas uczy, jak było i jak być powinno. Jak powinniśmy kochać Polskę i ziemię polską kochać. Jak o nią walczyć, ale tak szlachetnie, jak to zostało ujęte. Dziękujemy wam. To pamięć. No i problemy. Z tymi problemami przyszliście. One są częściowo te, które były przed 10 laty i potem. Ale są też i nowe. Te, które były, to jest na przykład ta dysproporcja między cenami. Za wasze produkty otrzymujecie tyle i tyle, ale ceny tych produktów, które musicie nabywać, nieproporcjonalnie rosną w stosunku tych cen, które otrzymujecie za wasze produkty. Tutaj potrzeba interwencji właśnie władz, nadrzędnych władz, polskich władz. To jeden problem. Drugi problem to sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość, która winna być rozważana na płaszczyźnie już europejskiej. Rolnicy otrzymują dopłaty, tak zwane dopłaty bezpośrednie. To nie jest jakiś gest, to nie jest jakieś dobrodziejstwo, które im tam ktoś świadczy. My wiemy, że w polityce nic za darmo się nie daje i żadne państwo nie będzie polskim rolnikom zachodu państwo czegoś dawać. Nie, to się po prostu należy. Ale niesprawiedliwość jest w tym, że te dopłaty są nierówne. Nierówne, bo jedni i właśnie ci na Zachodzie otrzymują znacznie, znacznie więcej niż polscy rolnicy. I tłumaczenia, które tutaj są przytaczane na usprawiedliwienie tej sytuacji, są nie do przyjęcia, bo są po prostu nieprawdą. Są tutaj ludzie, którzy się tym zajmują i mogliby coś powiedzieć na ten temat. Więc słusznie, że rolnicy, polscy rolnicy domagają się sprawiedliwości, przynajmniej w jakimś zbliżeniu tych dopłat, aby oni, polscy rolnicy, otrzymywali no, w jakimś zbliżeniu to, co otrzymują rolnicy na Zachodzie. Ale tak nie jest i jak dowiadujemy się z tych ostatnich przedłożeń, pozostanie, zdaje się, ta nierówność. To jest niesprawiedliwość. Ale drodzy rolnicy, tu na tej ziemi nie przestawajcie. Trzeba o to dopominać się. Zobaczcie, dzisiaj przybyli na tę uroczystość posłowie, parlamentarzyści i tu w Polsce i do Parlamentu Europejskiego, a więc ludzie, którzy powinni powołać się właśnie na rolników, nie tylko na siebie samych, czy na argumenty, ale właśnie na polskich rolników. Dzisiaj jest to spotkanie. To jedna sprawa. A druga sprawa, najważniejsza sprawa, to jest polska ziemia. Polska ziemia. Zaryzykuję, chociaż zaznaczę. Jest to moja taka osobista teza, którą tu wymienię. Polska została sprzedana. Ale jest jeszcze polska ziemia, to najważniejsze. Wszystko, co zostało sprzedane, można w jakiś sposób znowu kiedyś odzyskać. Ale jak się ziemię sprzeda i notarialnie zostanie to zapisane, to już nigdy się jej nie odzyska. Mogą nawet paradoksalnie być wojny. Ziemi się nie odzyska. Ziemia raz sprzedana jest nie do odzyskania. Chyba, że ją się znowu uda odkupić. I tutaj najważniejsza sprawa jest w tym, żeby polska ziemia pozostała w polskich rękach. To nie jest sprawa tylko rolników. To jest sprawa całego narodu, wszystkich Polaków. Bo ziemia to jest to miejsce niepodległości i wolności. Bo ziemia to jest to miejsce, gdzie jest produkowana żywność. Dzisiaj tej żywności jest. I niektórzy, którzy nie myślą, mówią, a nie będzie z polskiej ziemi, to sprowadzimy skąd inną. No, to może być różnie. Chociażby prawa tak zwanego wolnego rynku. Jeżeli czują, że gdzieś jest popyt, to ceny podnoszą. Więc ziemia i teraz tutaj ta walka o ziemię, ażeby ona pozostała w polskich rękach. Natomiast co się dzieje? Już od lat w sposób ukryty tam ziemia jest wysprzedawana, obcym wysprzedawana. To jest na razie w ukryciu, ale to już też jest jakoś rozpoznawane. Natomiast w 2016 roku będzie to oficjalne, że wszyscy mogą ziemię polską kupować. I tutaj zobaczycie, jakie będą perfidne argumenty, bo będą mówili, no w całej Europie można sobie ziemię kupować. Polacy mogą kupować w innych krajach. Mogą też i u siebie kupować. Mogą. Ale gdzie indziej są obwarowania prawne utrudniające cudzoziemcom kupno tej ziemi. I ta ziemia jest bardzo droga, nie na kieszeń polskich rolników, a nawet ta polska ziemia nie będzie na kieszeń polskich rolników. Wszyscy mogą kupować, tylko nie wszyscy mają za co kupować. Tamci mają pieniądze i dla nich lokata tu swoich pieniędzy na zakup polskiej ziemi jest bardzo dobrą lokatą. Nie mówiąc już o tym, że w jakiś sposób, podkreślam, w jakiś sposób tutaj ten wpływ obcych na Polskę staje się wyjątkowo silny poprzez to, że wykupią polską ziemię. Wszyscy mogą kupować. O, szanowne panie, gospodynie, no, jak masz 100 zł i idziesz z koszykiem na rynek, to kupisz tyle, ile możesz za 100 zł kupić. Natomiast jeżeli twoja koleżanka będzie miała w portfelu 1000 zł, to będziecie wracały z koszykiem, ale ten koszyk nie będzie równo napełniony. Twój będzie za 100 zł napełniony, a tej twojej koleżanki za 1000. To jest taki prosty przykład uzmysławiający tą propagandę, która będzie. Wszyscy mogą kupować, tak, ale w tej sytuacji, w tym czasie polscy rolnicy są za słabi, żeby mogli przebić ceny tych zagranicznych i wiele, wiele innych racji. Także tą polską ziemię trzeba chronić. Polska ziemia pozostaje w Polsce dla Polaków jako właścicieli, dla polskich rolników. Dla rolników też podkreślam, nie tam dla jakichś, którzy próbują tu, będą próbowali na tej ziemi zarabiać, bo kupią ją za tyle, za i tyle, a wiedzą, że ona będzie kosztować o tyle razy więcej kiedyś. Rolnicy mają tę ziemię nabywać. To jest właściwy właściciel. O, bracia i siostry, tyle spraw tutaj jest w tych problemach, z którymi przyszliście rolnicy dziś w tę 10. rocznicę, ale wśród tych wszystkich pamiętajcie, ziemia, ziemia, brońcie ziemi. Będzie to bardzo trudne, no ale brońcie Polski. Ktoś musi tej Polski bronić. Znowu wy, ludzie pracy na roli. Bracia i siostry, kończę tą refleksją czy przypomnieniem. Idziemy do nieba, do Ojczyzny Niebieskiej, ale nie inaczej niż przez ziemską ojczyznę. I mamy tutaj pracować, mamy budować, mamy tworzyć. To jest wola Boża, to jest nasze powołanie, ale tak, żeby nie niszczyć porządku ustanowionego przez Boga, żeby kierować się w tym budowaniu ojczyzny ziemskiej normami i przykazaniami, które są od Boga. I w ten sposób właśnie posuwać się ku Ojczyźnie Niebieskiej. Niech wszystkim błogosławi Pan. O to się modlimy.